Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w piątkowe już popołudnie, a razem ze mną tradycyjnie pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Wracamy do metabolizmu, przemiany materii, mitochondriów. Właściwie o mitochondriach nic nie powiedzieliśmy. Obiecaliśmy państwu, że przyjrzymy się mitochondriom i jeszcze kilka rzeczy związanych z metabolizmem, bo zawiesiliśmy kilka pytań, między innymi czy genetyka ma jakiś wpływ na nasz metabolizm?
Myślę, że ma i to duży, ale czy te geny to jest już coś, co automatycznie zadecyduje o tym, jak to wszystko będzie wyglądało, czy jednak ta epigenetyka jest ważniejsza. Oczywiście mamy na przykład geny, które są odpowiedzialne za otyłość, tak? Czyli mamy na przykład taki gen, który został już wielokrotnie zbadany i są świetne prace na ten temat. On w skrócie nazywa się FTO i teoretycznie osoby, które posiadają właśnie taki, a nie inny układ genów, są predysponowane do tego, żeby mieć nieprawidłową masę ciała w znaczeniu, żeby łatwiej tą tkankę tłuszczową odkładać, ale okazuje się, że jak to dzisiejsza nauka świetnie wyjaśnia, ważniejsze jest środowisko i to, jak żyjemy, niż same geny. Więc nawet były takie świetne badania, które pokazywały, że jeżeli wprowadzisz daną osobę w błąd i poinformujesz ją, że ma gen otyłości, a tak naprawdę go nie ma, a jeżeli osobę z genem otyłości poinformujesz o tym, że wcale nie ma takiej predyspozycji genetycznej, to okazuje się, że te osoby zaczynają przybierać albo chudnąć w zależności od tego, jak zostały poinformowane. Więc powiedziałbym, że nasza świadomość jest ważniejsza, że mamy wielki wpływ niż to, jak wyglądają nasze geny.
Ale czyli taki, to, przepraszam, trochę efekt placebo się robi, tak?
Tak, tak, tak. Taki efekt placebo, ale jednocześnie jak się bada całe społeczeństwa i się porównuje, jak wyglądają te procesy związane z tempem przemiany materii, to okazuje się, że my w ramach takich różnic jednostek potrafimy mieć bardzo, bardzo różną przemianę materii. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że te badania są naprawdę wyjątkowo trudne, dlatego że w sumie z perspektywy właściwie takiej naukowej, to żeby zbadać tempo przemiany materii, to my musimy śledzić dokładnie z jednej strony temperaturę otoczenia i temperaturę ciała, ale z drugiej strony musimy zbadać ilość dwutlenku węgla, która opuszcza drogą oddechową nasze ciało, bo to jest efekt spalania, więc my na tej podstawie możemy zobaczyć, ile kto w danym momencie spala energii. W przypadku sportowców czasami można zauważyć, czy też zobaczyć, jak są oni na przykład poddawani pewnym testom przeciążeniowym i jednocześnie mając założoną taką maskę na buzi, prawda? Czyli na przykład jadą na rowerze i jednocześnie bada się właśnie to, ile oni wydychają tego dwutlenku węgla, ale to dzieje się tylko w sytuacji, kiedy oni wykonują taką nadmiarową aktywność fizyczną i wtedy można zobaczyć, jak wygląda ich kondycja, jak wygląda ich spalanie, gdzie są te progi tlenowe. Natomiast w takim życiu codziennego człowieka jest to bardzo, bardzo trudne. Wiadomo, że nauka jest związana ze sporą ilością gotówki. Przygotowała tak zwane komory metaboliczne i są to takie wielkie, wielkie pokoje naszpikowane taką najbardziej nowoczesną aparaturą, które pozwalają mierzyć w takim zamkniętym środowisku osoby, które na przykład w danym miejscu tam się znajdują i są po prostu, powiedziałbym, trochę jak w więzieniu takim metabolicznym i tam się wtedy bada te wszystkie procesy, więc to jest bardzo, bardzo skomplikowane i tych komór metabolicznych na świecie jest bardzo niewiele, więc my troszkę mamy problem z tym określeniem, jak to jest z tym metabolizmem u danej jednostki, ale tak już trochę żartując, to czasami zdarza się tak, że na przykład jest żona szczupła, a mąż z nadwagą i generalnie żyją w jednym ognisku domowym, albo czasami jest odwrotnie, że to żona narzeka, że mąż może wszystko zjeść, a ja powącham to ciasto i natychmiast odkłada mi się ta tkanka tłuszczowa. No i tutaj, prawda, jakieś takie osobiste
predyspozycje,
tak? Myślę, że czasami No, decydują o tym, ile ważymy. Każdy z nas na pewno zna taką szczupłą osobę, która konia z kopytami potrafi zjeść i całe życie jest szczupła.
Prawda? No tak, ale metabolizm zwalnia w pewnym momencie. Czy to mit?
To też jest bardzo ciekawe. Myślę, że ten metabolizm zwalnia inaczej niż my o tym myślimy. I były takie super badania, które zostały opublikowane w 2021 roku, czyli
świeże,
świeże, tak, w Nature. I te badania udowodniły na bardzo szerokiej grupie, że właściwie tempo przemiany materii i ten metabolizm, no ten spoczynkowy, powiedzielibyśmy to, ile energii właśnie zużywamy na te funkcje życiowe, on dopiero zaczyna zwalniać po 60 roku życia. Czyli właściwie my całe swoje życie mamy bardzo, bardzo sprawny metabolizm i nic mu nie dolega. I jeżeli mówimy o tym, że spowolnił nam się metabolizm, to najczęściej jest to związane z tym, że to my po prostu spowalniamy. To znaczy, mając 30 lat, mając zupełnie inne obowiązki, inne życie zawodowe, inne życie rodzinne, potrafimy spalać tej energii zupełnie inną ilość niż wtedy, kiedy mamy na przykład 50 lat i mamy jakąś taką, powiedziałbym, bardziej zaawansowaną, siedzącą pracę, prawda?
Jedząc tyle samo.
Tak? I to życie nasze potrafi się zmienić, więc nauka mówi o tym, że z perspektywy jakby pracy naszego organizmu do 60 roku życia właściwie wszystko jest bez zmian i co też interesujące, że po tym 60 roku życia nie następuje jakieś tąpnięcie metaboliczne, że po 60 po prostu nagle jakaś lawina spowolnienia, to ten spadek tempa jest naprawdę minimalny i to jest ułamek procenta rocznie, więc powiedziałbym, że o to akurat nie musimy się martwić.
Czyli co, więcej ruchu po 60, mniej kalorii i będzie wszystko na takim samym poziomie?
To w ogóle jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście bilans energetyczny to jest ta decydująca ostatecznie wartość, która mówi o tym, czy ta masa ciała jest wysoka, czy niska, ale z perspektywy aktywności fizycznej to jest, powiedziałbym, najważniejszy element naszego zdrowia metabolicznego. To znaczy, jak mówimy o procesach związanych z metabolizmem, to nie możemy nie wspomnieć o aktywności fizycznej i to jest ten element, który właśnie odpowiada między innymi za pracę mitochondriów, czyli tego, o czym mieliśmy rozmawiać.
Dotarliśmy do mitochondriów, małe, ale potężne. Niedawno na rynku ukazała się fachowa książka dietetyczki, która właśnie pisze o potędze mitochondriów, jak ogromny wpływ mają na przykład na długowieczność, na nasze życie, na jakość życia. Co to są te mitochondria i czy rzeczywiście aż tak wielką odpowiedzialnością możemy je obarczyć i możemy o nie zadbać?
Oczywiście jestem zwolennikiem czytania książek i tego, żeby wiedzieć jak najwięcej, natomiast niekoniecznie zastanawiam się, czy te mitochondria są takim tematem, które powinniśmy jakoś tak specjalnie zgłębiać. Dla mnie, co jest najbardziej niebezpieczne w mówieniu o jakby pracy mitochondriów, to co najczęściej się przedostaje w takim prostym przekazie, nie wchodząc w jakieś takie głębokie szczegóły, to, że my potrafimy wiele rzeczy zwalić, że tak powiem nieładnie, na nasze leniwe lub zmęczone mitochondria. Tak? To znaczy, to mi się strasznie nie podoba, dlatego że bardzo często słyszymy o tym, że to jest jakiś problem zmęczonych naszych mitochondriów i w związku z tym nawet jest jakaś taka, powiedziałbym, lista dolegliwości, która jest związana właśnie ze złą, czy spowolnioną, czy też jakąś taką leniwą pracą mitochondriów. I ta lista zaczyna się na przykład od obniżonego nastroju, od obniżonej ilości energii, od tego, że nam się nie chce, że czujemy się zmęczeni, prawda? I to oczywiście może mieć związek z tymi procesami związanymi z pracą tych małych organeli, ale jednocześnie uważam, że to potrafi nas trochę oddalić od prawdziwego zajęcia się tematem. To znaczy, jeżeli usłyszymy, że to, jak się czujemy na przykład, jest spowodowane tym, że mamy wolne mitochondria, to pomyślimy sobie, że właściwie, to może coś jakoś popracuję nad tymi mitochondriami, może będę się lepiej odżywiał, może wprowadzę jakieś dodatkowe suplementy i tak dalej, ale my czasami W ten sposób ignorujemy to, że powinniśmy po prostu skonsultować się z lekarzem, tak? To znaczy i wolne mitochondria i depresja potrafią mieć dokładnie takie same objawy. I teraz jeżeli przeoczymy na przykład taką wstępną fazę depresji, no to zobaczmy, że potrafimy przeoczyć coś i później zajść po prostu z tym za daleko, więc fajnie jest czytać o tych mitochondriach, ale warto też tym swoim ciałem się...
Ale tak krótko, w takim razie gdzie jest prawda, panie Michale? Czy te mitochondria rzeczywiście to są elektrownie życia i strażnicy zdrowia, jak pisze autorka wspomnianej książki?
Mitochondria są niezbędnie istotne do tego, żebyśmy żyli. Każdy element naszego ciała składa się właśnie z tych mitochondriów. Najwięcej ich jest na przykład w komórkach naszego serca, tak? I to chyba nie dziwi, bo to nasze serce po prostu ciągle pracuje, ciągle pompuje. W każdym naszym kawałku znajduje się sporo tych mitochondriów i one odpowiadają za szereg procesów w naszym życiu. I teraz mówimy o tym z perspektywy aktywności fizycznej, tak? To znaczy zobaczmy, że nasze serce ma tak dużo tych mitochondriów, ale my w sposób taki przemyślany nie jesteśmy w stanie zwiększyć objętość naszego serca, ponieważ ono już jest ukształtowane i powiedziałbym, że jest dziełem skończonym. Natomiast z perspektywy budowy masy mięśniowej, to jest ten element, na który w olbrzymim stopniu mamy wpływ, więc te nasze mięśnie stanowią taki największy dla nas zasób mitochondriów. Najwięcej jest tam tych organeli. Te organele odpowiadają między innymi za to, jak właśnie metabolizujemy glukozę, produkują komórki, taką walutę ATP, która odpowiada za energię w naszym organizmie. No i właśnie na wielkość naszego serca nie mamy wpływu, ale na wielkość naszych mięśni mamy wpływ. I to jest ten element niezbędny do tego, żeby dobrze funkcjonować i żeby te procesy związane z pracą tych mitochondriów były sprawne i działały.
Czyli upraszczając, a nie trywializując, tu nie chodzi tak do końca o mitochondria, tylko o nasz styl życia, tak? Jeżeli będziemy się zdrowo odżywiać, włączając ruch, to nie musimy myśleć o mitochondriach, tak? Tam się samo będzie działo.
To znaczy, ten temat jest oczywiście bardzo ciekawy. To znaczy, jeżeli ktoś lubi biologię, naukę, fizjologię, prawda?
I chce sobie poszerzyć horyzonty, to tak.
Chce sobie poszerzyć te horyzonty, to tak. Super jest wiedzieć, że na przykład mitochondria dziedziczymy wyłącznie po swojej mamie. O. Prawda? Że komórka plemnika nie dociera z tymi mitochondriami, natomiast komórka jajowa ma właśnie mitochondrium. W związku z tym wszystkie mitochondria, które ja mam i pani redaktor, pochodzą, moglibyśmy powiedzieć, od Ewy, tak? Czyli to jest taka Ewa mitochondrialna.
Dobrze, to jedno pytanie, bo to akurat mnie zainteresowało. Tak. Jeżeli mamy te mitochondria od mamy, a mama żyła bardzo długo w dobrym zdrowiu, to my mamy szansę też, tak?
No, z perspektywy genetyki na pewno, natomiast z perspektywy epigenetyki to powiedziałbym, że jesteśmy w stanie naprawdę to zniweczyć, no bo jeżeli codziennie palimy paczkę papierosów, prawda, do tego jesteśmy otyli i wystawiamy się na ryzyka zdrowotne.
To no co to, nam po tych mitochondriach
to,
od mamy?
Co nam po tych dobrych mitochondriach od mamy, ale generalnie oczywiście tak, to jest to, co jest fajne. No i te mitochondria, one są bardzo, bardzo interesujące i my poniekąd mamy na nie wpływ. To znaczy ja nie chcę tego trywializować, bo i ilość aktywności fizycznej, i nasz sposób odżywiania, i to jak śpimy, prawda, i to czy na przykład pościmy, o czym też mówi nauka, czy stosujemy na przykład, wchodzimy do sauny, to ma wszystko wpływ na długość, wielkość, ilość naszych mitochondriów, ale też nie przesadzajmy, to znaczy to jest element takiego zdrowego życia.
Mitochondria, czyli maleńkie organelle, o których dzisiaj rozmawialiśmy, między innymi pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, przeprowadzał nas przez zawiłości mitochondriów. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Dziękuję.
A państwu życzymy jak zwykle smacznego, dobrego weekendu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.